Radio Wnet, poranek Wnet, 27 września, minęła godzina 7.45, w studiu profesor Michał Seweryński, senator z Łodzi, wicemarszałek Senatu, profesor nauk prawnych, były minister nauki i szkolnictwa wyższego, jeżeli to ministerstwo tak się wtedy nazywało, bo ono cały czas swoją nazwę zmienia. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, tak się nazywało.
To było za zamierzchłych czasów, kiedy jeszcze nikt nie myślał o rewolucji, która ma nastąpić w polskiej nauce, a rewolucja zdaje się właśnie następuje, mimo że wiele osób również z Prawa i Sprawiedliwości nie do końca, z okolic jakby pośród wyborców konserwatywnych Prawa i Sprawiedliwości nie do końca było zadowolonych z kształtu, jaki ta reforma ma przybrać.
To prawda. Ta ustawa, zwana szumnie Konstytucją dla Nauki Polskiej, jest naładowana, tak można powiedzieć, nowymi różnymi rozwiązaniami opartymi na nowych koncepcjach. Niektóre z nich są obiecujące i mogłyby dawać szansę na to, żeby w polskim systemie nauki i szkolnictwa wyższego przeprowadzić jakieś konieczne zmiany. Nie brak jednak i takich rozwiązań, które w mojej ocenie są wątpliwe i wątpliwe jest przede wszystkim to, czy będą prowadzić do tego pożądanego celu poprawy jakości, poziomu badań naukowych, uznawalności naszych wyników w skali świata i odpowiedniej propagacji tych naszych osiągnięć, dobrych notowań naszych uczelni w różnych rankingach, do których ja większej wagi nie przywiązuję. No i wokół tych właśnie wątpliwości toczyła się debata i w komisjach senackich, i toczyła się debata poza forum Parlamentu Polskiego, ponieważ różne środowiska akademickie były aktywne raczej pod koniec tej całej przygotowywanej debaty przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prowadzonej przez dłuższy czas, dosyć sformalizowanej, trudnej do nazywania jej bardzo poważną debatą, skoro to się odbywało na salach czasami mieszczących kilka tysięcy osób. Trudno sobie wyobrazić, jak w takich warunkach można prowadzić realną dyskusję. No ale ustawa została uchwalona. Nie jest to zresztą pierwszy taki przypadek, że nie budzi ona powszechnego zachwytu. Różne ustawy budzą pewne kontrowersje, nawet daleko idące. Ostatecznie została uchwalona i teraz z trudem jest wprowadzana w życie. Przy tych wszystkich wątpliwościach, o których mówiłem wcześniej, no i które mogą się nawet powiększać czy pogłębiać w związku z tym, jak się ukazują kolejne projekty, na razie to są projekty rozporządzeń wykonawczych, konkretne zamiary co do tego, jak to będzie wprowadzane w życie. No było kilka takich spraw, które szczególnie budziły wątpliwości. Z mojego punktu widzenia na przykład kwestia kategoryzacji uczelni, jak najbardziej potrzebna, bo wiadomo, że są uczelnie lepsze i gorsze, bardziej rozwinięte i takie na dorobku. I na przykład sprawa finansowania nie powinna być obojętna, czy kryteria finansowania nie powinny być oderwane od tego, jakie te uczelnie są. No ale skoro w ustawie mówi się, że zadaniem szkoły wyższej jest kształcenie studentów, kształcenie młodej kadry naukowej, prowadzenie badań naukowych i współpraca z otoczeniem, zwłaszcza gospodarczym. Takie cztery zadania, bardzo ważne zadania, nikt tego nie kwestionuje. To dlaczego w kategoryzacji bierze się pod uwagę tylko wyniki badań naukowych? Na przykład słusznie niedawno przeczytałem taką opinię, że w tej sytuacji nie będzie takiego wielkiego zapału, żeby wykazywać się jakimiś osiągnięciami technicznymi, jakimiś sukcesami współpracy z gospodarką, skoro i tak to nie ma wpływu na kategoryzację, a w konsekwencji także na finansowanie.
To dość zaskakujące, bo rzeczywiście ta współpraca nauki z biznesem, z gospodarką, to takie jest jedno z haseł, które powtarzane jest wśród kolejnych reformatorów nauki od 20 lat.
Tak. To się trudno oczywiście robi. W mojej ocenie, przerabiałem to 10 lat temu jako minister, nic się nie zmieniło. Po prostu nie można ustawowo nakazać podmiotom gospodarczym, żeby inwestowały w badania naukowe, a następnie je stosowały u siebie, bo one działają według konsekwencji rynkowych, według reguł rynkowych i raczej są gotowe do tego, na to, żeby poczekać na to, jak te wyniki kupi ktoś inny, upowszechni, oni potem będą to naśladować. To jest bardzo trudne zadanie. Tak samo do tej pory nie było, może teraz pod nową ustawą się to zmieni. jakiegoś specjalnego, jakiejś zachęty dla uczelni, żeby one nawiązywały te kontakty z gospodarką, no bo mówiąc krótko, nie było jakichś namacalnych korzyści z takiego mariażu. To jest rzecz niewątpliwie bardzo potrzebna, ale szalenie trudna do przeprowadzenia. Biorąc pod uwagę, że w Polsce ogromną większość naszej gospodarki stanowią niewielkie, bardzo małe mikroprzedsiębiorstwa, gdzie u nich inwestowanie w badania naukowe. To może być ograniczone tylko do wielkich i bogatych. A te nie zawsze widzą swój interes w takim inwestowaniu.
Ustawa została uchwalona, została podpisana przez prezydenta, ale zdaje się, że równie ważna w wielu szczegółowych aspektach, nawet być może bardziej ważna niż sama ustawa, są rozporządzenia wykonawcze, o których już opinia publiczna nie wie, a które chyba teraz się rozstrzygają.
Szukałem ich wczoraj na stronie ministerstwa. Są w projekcie, są zaplanowane. Wiem skądinąd, że niektóre z tych projektów zostały już poddane jakiejś dyskusji. No i oczywiście od przepisów przejściowych, o których mało kto pamięta, przepisów wprowadzających. Od tych rozporządzeń będzie wiele zależało, jak ta ustawa zostanie wprowadzona i kiedy. Zresztą sama ustawa zawiera pewne terminy dosyć odległe, przyszłoroczne, co do tego, kiedy może być ustawa wprowadzona, chociaż co do zasady ma wejść w życie 1 października tego roku.
No, jak na razie, przynajmniej jeden z warszawskich uczelni, z tego co się dowiedziałem, władze uczelni i rektor wyżywają się w zmianach nazw. Zamiast wydziałów mają być szkoły, a jak nie szkoły, to same katedry. Instytuty mają się likwidować, rozdzielać, łączyć. Wielka zmiana struktury, wielki bałagan, natomiast nie wiadomo, co z tego ma wyniknąć dla samego postępu nauki.
No, można by to skomentować znanym powiedzeniem, że od mieszania herbata nie staje się słodsza. Zmiany strukturalne zresztą i w tej chwili były możliwe przecież do przeprowadzania. Nie potrzeba było nowej ustawy. No i tak to właśnie jest. Zresztą na ogół rektorzy wykazywali entuzjazm i poparcie dla tej ustawy. No jeżeli były słowa jakieś krytyczne, dyskusyjne wypowiedzi, to one nie pochodziły z kręgów rektorskich.
Panie profesorze, jak tak słuchałem niektórych posłów Prawa i Sprawiedliwości, no to oni przyznawali, że byli przeciw, że właściwie to głosowali, dlatego że taka była decyzja kierownictwa politycznego, ale że liczą na to, że będzie dość szybko nowelizacja. Już abstrahuję od oceny takiego sposobu prawodawstwa, że już zakładamy z góry, że będzie nowelizacja, ale gdyby miała być, to w jaką stronę pan uważa, że powinna pójść?
Proszę pana, musielibyśmy na ten temat rozmawiać dłużej niż te parę minut, ale powiem szczerze, że nie chce mi się o tym mówić, ponieważ z mojego doświadczenia życiowego wynika, że mało jest prawdopodobne, żeby tak wielka zmiana, przypomnę, że ustawa o nauce i szkolnictwie wyższym skomasowała 4 różne inne ustawy, powstał ogromny akt prawny, żeby teraz za parę miesięcy na przykład, czy nawet za rok, czy za dwa, nastąpiła jakaś zasadnicza nowelizacja. Wydaje się, że będziemy czekać i obserwować, jak ona działa w praktyce i dopiero wtedy, kiedy wyjdą jej słabości, ja jestem przekonany, że wyjdą na jaw jej słabości i trzeba będzie poprawki jakieś wprowadzać.
Panie profesorze, tymczasem trwa konflikt rządu polskiego z Komisją Europejską. Komisja zapowiedziała, podkreślmy na razie, zapowiedziała skierowanie oskarżenia przeciwko Polsce do Trybunału Europejskiego. Jak pan jako profesor nauk prawnych ocenia aktualną sytuację?
Już ta skarga została skierowana. Zapoznałem się z nią, no oczywiście tylko na podstawie omówień prasowych, medialnych. Nie miałem dostępu do oryginalnego tekstu jeszcze. No więc mnie się wydaje, że co do zasady ta skarga nie ma podstaw prawnych, jest nieuzasadniona. Po pierwsze dlatego, że powołuje się w niej 19 artykuł Traktatu o utworzeniu Unii Europejskiej, który wymaga, żeby zapewnić obywatelom Unii Europejskiej skuteczną ochronę prawną w dziedzinie objętej prawem, w dziedzinach objętej prawem Unii Europejskiej. Otóż organizacja sądownictwa, wiek emerytalny, tryb powoływania sędziów to nie są materie, które są objęte prawem Unii Europejskiej. No ale ten 19 artykuł jest powiązany z 47 artykułem Karty Praw Podstawowych. I znowu można by powiedzieć pudło, dlatego że Karta Praw Podstawowych w związku z protokołem polsko-brytyjskim no nie ma ani Trybunał Luksemburski, ani sądy polskie, nie mają prawa do orzekania w sprawie zgodności prawa polskiego z zasadami wyrażonymi w Karcie Praw Podstawowych. No więc znowu nie ma podstawy prawnej właściwej dla rozpatrywania tej skargi. Wreszcie mówi się w tej skardze o tym, że następuje poprzez nasze zmiany legislacyjne naruszenie zasady niezawisłości, bezstronności sądu. Otóż trudno się z tym zgodzić, dlatego że po pierwsze te zasady są takie same, jak były przed tymi zmianami, które w tej chwili wprowadzamy. Bo przecież i tryb powoływania sędziów, i rola prezydenta w tej dziedzinie, i opiniowanie przez Krajową Radę Sądownictwa były także wtedy, kiedy rządziła dzisiejsza opozycja i wtedy nikt, żaden z sędziów nie protestował przeciwko temu, że to jest niedobry system. No a co do niezawisłości sędziów, co do bezstronności orzekania, to moim zdaniem i nie tylko moim, to jest kwestia taka, która nie zależy od przepisów. Niezawisłość sędziowska to jest to, czy sędzia chce wydawać w sposób niezawisły swoje wyroki, czy nie chce wydawać. Czyli to jest w jego głowie, w jego sumieniu, w jego postanowieniu, woli, że będzie działał w sposób niezawisły i nie będzie ulegał żadnym naciskom. Chciałbym zresztą zapytać tych wszystkich, którzy dzisiaj sędziów protestują przeciwko obecnym zmianom ustawowym, czy oni są niezawiśli w orzekaniu, czy też orzekają na telefon. Znamy takie systemy, w których orzekało się na telefon, ale jeszcze takiej skargi w Polsce nie słyszałem. Więc trudno powiedzieć, żeby tu był jakiś związek, może co najwyżej pośredni, co do sposobu powoływania sędziów, co do wieku emerytalnego. To są sprawy absolutnie pozostające w gestii ustawodawcy polskiego i one nie mają bezpośredniego wpływu, jak powiadam, co najwyżej może pośredni, na to, czy sędzia jest rzeczywiście niezawisły, czy nie. Poza tym proszę zauważyć, że te zmiany, które my robimy w tej chwili, nie obejmują gwarancji procesowych w procesach, czy karnych, czy cywilnych. Strony mają te same gwarancje, te same możliwości odwoływania. Sędziowie mają tajemnicę narad. Nikt nim przez telefon wyroków nie dyktuje. To, że idą w stan spoczynku, to na dodatek zachowują wiele elementów ze swojego statusu sędziowskiego i zachowują dobre wynagrodzenie. Więc można powiedzieć, że w całej rozciągłości ten szczególny status sędziego jest gwarantowany przez polskie ustawodawstwo i te zmiany ustawowe, które mamy teraz, nie naruszają tego statusu. Ja się spodziewam, że w związku z tym dobrzy sędziowie, a tacy są w Trybunale w Luksemburgu, po prostu te skargę odrzucą.
Temu będziemy się przyglądać. Rozumiem z tej rozmowy z profesorem prawa, że nie wszystko zależy od prawa, część też rzeczy zależy po prostu od człowieka. Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Michał Seweryński, senator Rzeczpospolitej Polskiej, polityk Prawa i Sprawiedliwości, były minister nauki, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Proszę Państwa, dochodzi godzina 8, Poranek Wnet. Radosny dzień, dlatego że wczoraj dowiedzieliśmy się, że być może już niedługo Radio Wnet będzie nadawać na częstotliwościach w Krakowie i w Warszawie. Czas na chwilę muzyki.
Radio Poranku! Radio Poranku!
O malo!
Radio Poranku!
Radio, Radio Wnet!
Radio Wnet, 8.03, 27 września. Antoni Opaliński, zapraszam do słuchania Poranka Wnet. Jeszcze przez dwie godziny wiele się wydarzy. Pierwszy gość drugiej godziny poranka, Łukasz Rzepecki, poseł Kukiz 15. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Byłem na konwencji samorządowej ruchu Kukiz 15. Z tej konwencji wyniosłem takie wrażenie, że prawie cały klub parlamentarny startuje w tych wyborach samorządowych. Czy pan też postanowił zostać burmistrzem, wójtem albo kimś takim?
Osobiście przyznam, że nie startuję, aczkolwiek byłem namawiany na burmistrza miasta Ozorkowa przez mieszkańców, bo pochodzę z Ozorkowa, to jest koło Zgierza w województwie łódzkim, ale nie zdecydowałem się na start w wyborach na burmistrza z tego to względu, no, że obiecałem w kampanii moim wyborcom, że będę reprezentował ich, starał się reprezentować godnie ich w polskim Sejmie przez całą kadencję.
A to jest właśnie pytanie, które chciałem zadać komuś z polityków ruchu Kukiz 15, bo wasz lider Paweł Kukiz tak bardzo podkreśla tą obywatelskość, to, że politycy są służebni wobec obywateli, że muszą się ich słuchać, że bycie politykiem to jest pewien kontrakt z wyborcami, którego trzeba przestrzegać. Czy to nie jest tak, że kiedy posłowie startują w wyborach samorządowych, to tak jakby ten kontrakt zrywali? No bo ktoś pracuje w parlamencie, po czym po dwóch albo trzech latach nagle zostaje prezydentem jakiegoś miasta.
Mi osobiście to się bardzo podoba, te słowa, które mówił i które cały czas powtarza przewodniczący Paweł Kukiz, że my przede wszystkim jesteśmy wybierani przez obywateli i to im musimy służyć, ich musimy słuchać. Ja się taką doktryną posługuję i staram się należycie wykonywać swoje obowiązki poselskie, ale jeżeli mieszkańcy, którzy wybrali danego posła, przyjdą do niego i poproszą, żeby jednak w tym mieście, czy to wojewódzkim, czy to jakimś innym i poproszą, żeby wystartował, bo chcą zmiany, to dlaczego nie? No, u nas w klubie poselskim około 50% to posłowie, którzy będą ubiegać się o stanowiska, urzędy prezydenckie, czy to będą startować na burmistrza. Więc myślę, że to jest też taki indywidualny kontrakt z mieszkańcami. Jeżeli mieszkańcy w danym okręgu widzą, że poseł bardzo dobrze, rzetelnie wykonywał swoje obowiązki w przeciągu 3 lat i chcieliby, żeby w ich mieście rządził razem z obywatelami, no to czemu nie? My jako ruch Kukiz 15 nie jesteśmy partią polityczną, nie pobieramy subwencji partyjnych. Jesteśmy, myślę, jedynym ruchem obywatelskim, który jest przede wszystkim nastawiony na tak ścisły kontakt z obywatelami. Paweł Kukiz wielokrotnie powtarzał, że dla nas najważniejsze są 3 filary. Także mówił o tym na konwencji samorządowej, która również została sfinansowana przez nas wszystkich. Tych, którzy przyjechali na tą konwencję. Każdy miał drobny wkład w to, żeby ta konwencja się odbyła, więc to nie jest tak, że my pobraliśmy środki z subwencji partyjnych, bo ich nie otrzymujemy, tylko każdy z nas dał taki właśnie wkład, żeby ta konwencja samorządowa się odbyła, żebyśmy mogli chociaż przez ten moment zaistnieć w mediach, bo no jest z tym różnie. Jest z tym różnie z tego względu, że duże media faworyzują i Platformę Obywatelską, i Prawo i Sprawiedliwość, i jest to takie zderzenie pomiędzy dwiema największymi partiami politycznymi, które pobierają mnóstwo pieniędzy z kieszeni podatników. Od 2005 roku przez te 13 lat zostało wyliczone, że już prawie 1 miliard złotych pobrały wszystkie partie polityczne z subwencji partyjnych. Nawet te, które nie weszły do polskiego Sejmu, jak na przykład Sojusz Lewicy Demokratycznej, Twój Ruch, wcześniej Ruch Palikota, również pobierają, czy Partia Razem, również pobierają subwencje partyjne. My jako Ruch Kukiz 15, o tym Paweł Kukiz również wspominał w kampanii wyborczej. Nie pobieraliśmy, nie pobieramy subwencji partyjnych. Jakoś sobie radzimy. Myślę, że jesteśmy na podobnym poziomie zaufania, a jeśli o te 3 filary, które już wspomniałem, to po pierwsze transparentność. My jako radni, w sensie my jako ruch, którzy wprowadzą, mam nadzieję, swoich radnych do sejmików wojewódzkich, czy to do szczebli powiatowych, a także szczebli miejskich, no ci radni przede wszystkim mają za zadanie patrzeć na to, jak są wydawane środki publiczne. To oni mają być gwarantem tego, żeby w urzędach marszałkowskich, czy na poziomie miast, gmin, te pieniądze zostawały należycie wydawane, jawność i przejrzystość. Przejrzystość zawierania umów, jawność zawierania tych umów, żeby obywatele byli w stałym kontakcie z tymi, jak te środki są wykorzystywane. Jeśli chodzi o drugi filar, to jest to niezadłużanie budżetów, czyli zrównoważenie budżetów miast, gmin, powiatów. Dzisiaj mamy sytuację, że wielu włodarzy tylko i wyłącznie bierze kredyty i robią inwestycje. No nie jest sztuką wziąć kredyt i wykonać najmniejszą inwestycję. Sztuką zarządzania jest to, żeby właśnie tego kredytu nie brać i żeby tak gospodarować środkami publicznymi, bo to są wszystkie środki publiczne, obywatelskie, żeby te inwestycje zostały dobrze wykonane. I trzecie, ten filar trzeci, no to jest ten filar takiej bliskości właśnie z mieszkańcami i z obywatelami. My posłowie, ale także radni, musimy mieć z przodu głowy, że to my jesteśmy wybierani przez obywateli i my musimy ich słuchać i służyć.
Proszę państwa, jak państwo słyszycie, najmłodszy poseł w Parlamencie Rzeczpospolitej mówić niewątpliwie potrafi, bo tutaj pan takie małe wolnościowe expose nam wygłosił. Rozumiem, że kwestie budżetowe są panu bliskie, zwłaszcza, że partią, z której list pan startował do Sejmu, czyli z Prawem i Sprawiedliwością. Poróżnił się pan między innymi o te kwestie ciężarów finansowych nakładanych na obywateli. Rząd przyjął projekt budżetu. Czy pan jakoś coś wie, co jest w tym projekcie? Jakie są te priorytety rządu finansowe?
No to, to jest projekt rządowy. On albo dzisiaj, albo późnym wieczorem, wczoraj wpłynął do parlamentu. My jako posłowie będziemy się nad tym projektem pochylać i myślę, że będziemy zgłaszać jak co roku swoje poprawki budżetowe. Jest dużo inwestycji takich typowo, można powiedzieć, wojewódzkich, a nawet i miejskich, które mogą pochodzić ze środków centralnych, ze środków rządowych. I myślę, że takie wnioski będziemy składać, będziemy się przyglądać temu budżetowi i patrzeć. No, ja powiem szczerze, że poróżniłem się z Prawem i Sprawiedliwością, dlatego że przeszkadzało mi to, że partia rządząca zapomniała w pewnym aspekcie o realizowaniu swojego programu wyborczego, który jest dla mnie najważniejszy, bo ja wielokrotnie powtarzałem i powtarzam cały czas, że nie zgodzę się nigdy na podwyższanie podatków. Niestety mamy sytuację taką, że co rusz słyszymy o nowym podatku, który tak naprawdę uderza po kieszeni zwykłego obywatela. To obywatele zapłacą za coś. I to nie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość czy partia rządząca coś dokonuje. No to jest coś kosztem czegoś. No my właśnie jako Kukiz 15 mówimy o tym zrównoważonym budżecie, ale z drugiej strony, jeżeli mam w pamięci polityków Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy przez 8 lat łupili po kieszeni Polaków, zabierali pieniądze z otwartych funduszy emerytalnych, czy tylko i wyłącznie grabili do siebie, to już wolę, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość, także i ja osobiście głosowałem za programem 500+, żeby też podzielili się z obywatelami, bo to jest z jednej strony wsparcie, ale z trzeciej znów strony, i to też jest ogromnym minusem, że ta inflacja cały czas wzrasta i dzisiaj mamy taką sytuację, że to już poniekąd nie jest 500+, tylko 400 albo nawet i 300+, właśnie poprzez to, że te podatki wzrastają. Wzrasta ceny żywności, wzrastają ceny usług transportowych i to jest również niepokojące zjawisko, z którym powinniśmy przede wszystkim, o które powinniśmy zadbać i wprowadzać takie mechanizmy, które po prostu też tą inflację, które te ceny nie będą wzrastać, a będą na ustabilizowanym poziomie, a życzyłbym sobie, żeby zmalały. I my też jako Kukiz 15 wielokrotnie powtarzaliśmy, co ze stawką podatkową VAT. Prawo i Sprawiedliwość w swoim programie wyborczym obiecywało. Zniesiemy podatek VAT, a właściwie go obniżymy do 22%, bo rząd Donalda Tuska wprowadził do 23%, miało być tylko przejściowe. No już mamy kolejny rok, że ten podatek VAT jest utrzymywany na poziomie 23%, albo zwiększenie kwoty wolnej od podatku. To jest nasz postulat, Prawo i Sprawiedliwość go odrzuciło, który poprzez to, po pierwsze, my jako posłowie bylibyśmy na równym poziomie, jakim są obywatele, dlaczego mamy być uprzywilejowaną kastą jako posłowie, a z drugiej strony w kieszeni obywateli by zostało więcej pieniędzy.
Skoro już mówimy o uprzywilejowanych kastach, to na zakończenie porozmawiajmy chwilę o reformie wymiaru sprawiedliwości. Czy pan zgadza się ze swoim liderem Pawłem Kukizem, że to pani Gersdorf wciąż jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego?
O tym, panie redaktorze, mówi wprost konstytucja, że jest 6-letnia kadencja pierwszej prezes Sądu Najwyższego. No i nie, można panią profesor lubić czy nie lubić, można mieć o niej złe czy dobre zdanie, każdy jakieś tam wyraża, no ale konstytucji trzeba przestrzegać i nie wolno zmieniać ustawami zwykłymi konstytucji. Jeszcze te 2 lata powinna pani profesor pozostać na tym swoim stanowisku i myślę, że nie byłoby takiego chaosu, jaki mamy, bo na tym chaosie przede wszystkim tracą zwykli mieszkańcy. No przewlekłość spraw w dalszym ciągu się powiększa, a nie zmniejsza. Ta reforma sądownictwa już trwa któryś rok z rzędu. Jest 5 czy 6 nowelizacji ustaw. Myślę, że wyborcy już też do końca nie wiedzą, o co w tym chodzi. A ta przewlekłość spraw taka, jaka była, tak jest, a może i jest nawet jeszcze większa. No, rozpatrywanie spraw sądowych powinny być przeprowadzane jak najszybciej. To powinna być kwestia miesiąca, 2-3 maksymalnie i sprawy powinny być załatwiane. Dzisiaj mamy sytuację takie, że zwykły obywatel czeka na rozstrzygnięcie spraw po 2-3 lata. No to jest kuriozum. Wyższe instancje, odwoływanie się i dzisiaj mamy taką sytuację, jaką mamy. My jako Kukiz 15 składaliśmy poprawkę mającą na celu, żeby ten paraliż się skończył, żeby pierwsza prezes Sądu Najwyższego zgodnie z konstytucją no, ten wiek emerytalny pani prezes został taki, jaki jest wpisany i jaki obowiązywał, a inni sędziowie zgodnie z tą ustawą, bo tam jest taki kruczki, są też konstytucja nie jest w tym zakresie jasna i wyraźna, każdy z sędziów czy prawników interpretuje ją jak chce, więc to też jest ta konstytucja do poprawy i to referendum konstytucyjne również, które zapowiedział pan prezydent Andrzej Duda, szkoda, że zostało odrzucone przez Prawo i Sprawiedliwość i przez Platformę Obywatelską w Senacie, to my jasno podnosiliśmy to na forum Sejmu, żeby ustawa ta została, żeby przeszła. No, mieliśmy taką sytuację, że i politycy Platformy i politycy Prawa i Sprawiedliwości niestety odrzucili tą poprawkę. Mamy dzisiaj cały czas ten spór z Komisją Europejską i co jeszcze ważne, ja dopowiem, że my polskie sprawy powinniśmy załatwiać przede wszystkim w Polsce. No jest haniebnym, żeby politycy Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, innych partii politycznych, tej totalnej opozycji jeździli do Brukseli, jeździli do instytucji unijnych i skarżyli na Polskę. Nie, z tym się nie zgadzam. Mogę się zgadzać czy nie zgadzać, czy pani prezes jest pierwszym prezesem nadal, czy nie, ale te sprawy i te problemy powinny być przede wszystkim rozwiązywane w naszym kraju i jest rzeczą niepojętą, żeby jeździć do instytucji unijnych i skarżyć na nasz kraj. No to jest po prostu haniebne zachowanie, z którym się w zupełności nie zgadzam.
To na zakończenie w takim razie proszę o krótką receptę, jak ten konflikt rozwiązać.
No, panie redaktorze, reforma wymiaru sprawiedliwości powinna przede wszystkim być rozpatrywana od dołu. Od dołu, a nie od góry. Dzisiaj mamy sytuację, że jest od góry, w Sądzie Najwyższym są zmiany. Obywatele, Polacy do końca nie wiedzą, jak to wygląda, kto, co, dlaczego i po co. My jako Kukiz 15 wielokrotnie powtarzaliśmy i o tym mówimy, że powinna być wprowadzona instytucja sędziów pokoju. Sędziowie pokoju by zajmowali się najdrobniejszymi sprawami, sprawami cywilnymi, właśnie takich, którzy obywatele oczekują i potrzebują, żeby ta przewlekłość spraw się zmniejszyła, żeby wprowadzić nową, świeżą, obywatelską krew tych obywatelskich sędziów na najniższe szczeble sądownictwa i od dołu przeprowadzać tą reformę wymiaru sprawiedliwości, bo ta reforma powinna trwać kilka lat. Ona nie powinna być robiona na chybcika. Już dzisiaj zmieniamy, dopóki rządzimy, bo każda kolejna władza może z powrotem przywracać, może z powrotem wkładać nowych swoich sędziów, a my nie chcielibyśmy, żeby to byli sędziowie partyjni, tylko żeby to byli sędziowie przede wszystkim obywatelscy.
Łukasz Rzepecki, poseł Kukiz 15, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, jest 8:17, a teraz w Radiu Wnet spotkamy pewnego noblistę.